Studio Wschodnie.
Jest 10,5 minuty po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy Środkowej w ogóle, bowiem żyjemy w czasach, w których ciągłość dostaw surowców energetycznych stanowi integralną część składową bezpieczeństwa narodowego w ogóle. Jest dziś z nami dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji UMCS oraz starszy analityk Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Mijający tydzień rozpoczął się ważną informacją właśnie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Prezydent Andrzej Duda poinformował o rozpoczęciu budowy gazociągu Baltic Pipe. To oczywiście inwestycja o strategicznym znaczeniu, niewątpliwie. Prezydent podczas briefingu prasowego na ten temat w poniedziałek mówił, że ta inwestycja to milowy krok ku pełnej dywersyfikacji, uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji. I zacznijmy od takiego krótkiego wyjaśnienia. Myśmy też kilka dni temu rozmawiali na antenie Radia Lublin na ten temat, ale myślę, że warto przypomnieć, czym de facto jest gazociąg Bałtycki. No i oczywiście, dlaczego z punktu widzenia Polski jest tak ważny?
Zdecydowanie warto. A więc gazociąg bałtycki jest to gazociąg, który ma na celu połączenie polskiej sieci przesyłowej ze złożami na szelfie kontynentalnym Norwegii. Jest jednym z tak naprawdę 5 elementów tego projektu i jednocześnie częścią europejskiego korytarza gazowego północ-południe, który będzie się zaczynał tutaj na północy Polski, a kończył na południu w Węgry, Chorwacja, to jest ten kierunek południowy. Jak wspominałem, składa się z 5 komponentów, a więc mamy tutaj gazociąg na dnie Morza Północnego, który połączy norweski i duński system przesyłowy. Mamy rozbudowę systemu przesyłowego w Danii. Mamy budowę nowej tłoczni we wschodniej części Zelandii. Mamy wreszcie gazociąg bałtycki na dnie Morza Bałtyckiego, który połączy Danię i Polskę. No i mamy rozbudowę systemu przesyłowego w Polsce. W sumie zostanie wybudowane około 900 km gazociągów, zostaną zmodernizowane 2 tłocznie, zostaną wybudowane 2 nowe tłocznie, więc jest to potężna inwestycja, która ma na celu doprowadzenie do możliwości przesyłu do 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Natomiast jeśli chodzi o jego znaczenie, to możemy wskazać tutaj na 3 takie główne obszary. A więc po pierwsze jest to dywersyfikacja kierunków dostaw i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a więc to, od czego zaczynaliśmy, od czego pan zaczynał pytanie. Po drugie jest to zmniejszenie znaczenia wysokoemisyjnych paliw kopalnych w miksie energetycznym Polski na rzecz tej czystszej energii pochodzącej z gazu ziemnego. No i po trzecie jest to ekonomiczna opłacalność inwestycji, czyli tutaj nie tylko kwestie bezpieczeństwa szeroko rozumianego, którego częścią jest bezpieczeństwo energetyczne, ale też ekonomiczna, kalkulacje ekonomiczne mają znaczenie. To się po prostu musi ekonomicznie spinać, opłacać.
To powiedzmy też o tych elementach, bo to rozpoczęcie budowy dotyczy oczywiście tego odcinka 275 kilometrów. To jest oczywiście jeden z elementów kluczowy tak naprawdę z punktu widzenia Polski. Koszty tej inwestycji to jest 280 milionów euro, ale oczywiście cały projekt Baltic Pipe, to jest wyceniany na, zdaje się, około 2 miliardów euro. Ale powiedzmy też o tym, bo to nie jest tak, że nagle usłyszeliśmy w poniedziałek o Baltic Pipe, te przygotowania. Pan doktor wspomniał o tym, że to jest projekt o znaczeniu strategicznym w skali europejskiej.
No dokładnie, znaczy można powiedzieć, że jest to kolejna przymiarka do tego, żeby Polska mogła zdywersyfikować swój kierunek dostaw. No, przypomnijmy może, bo to jest dość istotne. W dalszym ciągu jesteśmy uzależnieni od importu gazu z kierunku wschodniego. Znaczy, pomimo wzrostu znaczenia gazu LNG sprowadzonego przez terminal w Świnoujściu, to my według danych, które przedstawił na początku tego roku PGNiG, to my w dalszym ciągu sprowadzamy 60% naszego importu gazu sprowadzamy z kierunku wschodniego. Więc to nie jest, to co warto powiedzieć, jest to znaczny spadek, bo jeszcze kilka lat temu to było niemalże 90% w 2016 roku.
Czyli właściwie to było niemal całkowite uzależnienie się od tego kierunku wschodniego de facto dostaw.
No tak, znaczy pomijając to, że Polska sama wydobywa na swoim terytorium około 4 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i to jest stała od już dłuższego czasu, no to ten kierunek wschodni faktycznie był tutaj dominujący. On został dodatkowo ugruntowany przez kontrakt jamalski, ten przedłużony kontrakt jamalski. I teraz jeżeli mówimy o genezie, no to należałoby wspomnieć o tym, co się działo na początku XXI wieku, ponieważ wtedy były już dość zaawansowane rozmowy pomiędzy Polakami a Norwegami na import gazu z Norwegii. Została podpisana umowa pomiędzy PGNiG a Statoilem, konsorcjum firm norweskich, tam na czele był Statoil i kilka jeszcze innych. Natomiast ona nie została później wdrożona, no, po prostu zabrakło, no, można kupić gaz, ale trzeba go jeszcze przesłać, więc zabrakło tej umowy na budowę infrastruktury. Do tematu tak naprawdę powrócono w 2013-2015 rok. W międzyczasie wybudowano terminal gazu LNG w Świnoujściu. Natomiast no, sprawy nabrały takiego przyspieszenia po 2016 roku. W zasadzie pod koniec 2015 roku projekt Baltic Pipe został wpisany na listę projektów strategicznych Unii Europejskiej, PCI, Project of Common Interest, i wówczas stało się jasne, że ta inicjatywa to jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale to jest szerzej, mówimy o bezpieczeństwie subregionu, którym jest Europa Środkowa.
Jeszcze w kwestiach technicznych, bo ma, oczywiście jest to inwestycja, która prowadzona będzie przez zarówno jak i Polski Gaz System, jak i przez Duńczyków. Wykonawcą, co też już wiemy, ma być włoska firma Saipem. To jest firma, z którą z jednej strony Polacy nie mają może najlepszych doświadczeń, ale też jest firma, która jest jednak zaangażowana w tego typu inwestycje budowy infrastruktury gazowej właściwie na całym świecie.
No, dokładnie tak jak pan powiedział. 4 maja została podpisana umowa z londyńskim oddziałem firmy Saipem. To nie jest tak, że firm, które specjalizują się w budowie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury podmorskiej, jest wiele. Więc tutaj, że tak powiem, rynek wykonawców był dość mocno ograniczony. I przykładem tego, jak wąski jest to rynek, są chociażby problemy Gazpromu z dokończeniem budowy Nord Stream 2. Jeśli chodzi o firmę Saipem, to ona zdecydowanie jest jednym, można powiedzieć, z liderów tego rynku. Nie jest to wygodny, powiedzmy, kontrahent, bo tak jak pan wspomniał, no mieliśmy trochę z nimi już do czynienia przy okazji przedłużającej się budowy terminalu LNG, który początkowo miał być przecież oddany w 2011 roku, ostatecznie został oddany w 2015 roku, a Saipem groził zejściem z budowy, jeżeli nie zostanie tutaj, nie dostanie większych środków w ramach aneksu. Natomiast zdecydowanie Saipem ma możliwości technologiczne, dysponuje odpowiednim doświadczeniem w tym, żeby podjąć się budowy Baltic Pipe, tej części podmorskiej. I miejmy nadzieję, że zrobi to w terminie.
To jest to oczywiście, i o czym podkreślają wszyscy zainteresowani eksperci od co najmniej kilku dni. Oczywiście temat znany jest szerzej, ale przy okazji Baltic Pipe jest mowa właśnie o gazoporcie w Świnoujściu jako uzupełnieniem tego projektu. Jest jeszcze jeden projekt, czyli ten pływający terminal na LNG w Gdańsku. To miało być takie uzupełnienie, takie kompleksowe rozwiązanie, jeśli chodzi o dostawy gazu do Polski. Ten pływający terminal to jest perspektywa jeszcze kilku lat. Natomiast jak pan na to patrzy? No bo to są takie trzy elementy, które zagwarantują nam w pełni niezależność energetyczną, niezależność gazową?
Trudne pytanie i kilka wątków.
Bo oczywiście wiemy, że dzisiaj to zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie sukcesywnie od kilku lat. Dzisiaj zużywamy 18 miliardów metrów sześciennych. Baltic Pipe, to jak pan powiedział, 10 miliardów. Są też nasze złoża, jest Świnoujście. Tak sumując, wszystko złoży się na naszą pełną niezależność?
To nie jest trudne. Na matematyka, liczenie w zakresie póki co 20, więc mamy w tym momencie zużycie na poziomie 18 miliardów metrów sześciennych. To zużycie dość dynamicznie rośnie w ostatnich latach i to jest wynikiem z jednej strony modernizacji energetyki, a więc tutaj budowane są nowe, otwierane są nowe bloki gazowe parowe, które są efektywniejsze, są czystsze, dają czystszą energię elektryczną niż te dominujące w Polsce wciąż bloki oparte na spalaniu węgla, więc to jest pierwszy element. Drugi element to jest program gazyfikacji Polski, zakrojony program gazyfikacji Polski, realizowany od kilku lat, który ma na celu wyeliminowanie tych białych plam, tam gdzie nie ma jeszcze tej sieci przesyłowej, więc tutaj będzie też rosła konsumpcja tego gazu ziemnego w gospodarstwach indywidualnych. To powinno nam się spinać. Znaczy wydobycie krajowe plus rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu z 5 do 7,5 miliarda metrów sześciennych już po skropleniu tego gazu i 10 miliardów metrów sześciennych z Baltic Pipe da nam to, co zakładamy. Tylko że jeżeli Polska sobie stawia za cel, że będzie hubem gazowym w Europie Środkowej, no to tutaj już się pojawiają pewnego rodzaju problemy, bo musimy coś jeszcze wysyłać, tak, za granicę, jeżeli chcemy przesyłać. Bo to będzie wystarczało nam na własne...
Zakłada też, że gaz będzie płynął w drugą stronę, prawda? W kierunku Danii, ale to oczywiście w mniejszym zakresie, 3 miliardy.
Tak, to jest ta druga strona. Duńczycy w tym momencie mają zabezpieczone dostawy na lata 2027. Te 3 miliardy metrów sześciennych ma płynąć do Danii i do Szwecji, po tym jak wyczerpią się złoża duńskie. Znaczy tutaj należy też pamiętać o tym, że miks energetyczny, czyli udział gazu ziemnego w tych państwach, to nie jest najważniejsze. Znaczy w przypadku Szwecji i Danii mamy bardzo duży udział odnawialnych źródeł energii. Duńczycy są znani chociażby z farm wiatrowych, które stawiają u siebie na wybrzeżu i które rozbudowują też w polskiej części Bałtyku. Szwedzi mają elektrownie atomowe dodatkowo, więc tutaj jest to oczywiście uzupełnienie dla ich potrzeb. Natomiast jeśli chodzi o sam terminal pływający, tak, bo to jest ta trzecia część tej bramy północnej, która ma tutaj dodatkowo nas wspomóc, to również ten projekt został, tak jakby przechodzi podobną drogę jak Baltic Pipe, bo ja wspominałem o tym, że Baltic Pipe został wpisany pod koniec 2015 roku na listę projektów PCI, czyli tą listę projektów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego w naj najnowszej aktualizacji tejże listy z końca 2019 roku, która jeszcze jest, była dopisana na początku tego roku, pływający terminal gazu LNG, który będzie umieszczony w Zatoce Gdańskiej, to też został wpisany na podobną listę. Ten pływający terminal ma mieć zdolność przyjmowania około 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie.
No to jest jeszcze perspektywa kilkuletnia, tak jak powiedzieliśmy, 2025 rok, ale właśnie teraz o tych terminach, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo zdaje się, że też one są ważne, jeśli nie kluczowe. Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe to już ogłosił prezydent Andrzej Duda, ogłosili ministrowie, szef Gazsystemu. Planowany jest na 1 października 2022 roku. No i termin tutaj przypadkowy bez wątpienia nie jest, prawda?
No, termin zdecydowanie nie jest przypadkowy. Termin zbiega się z końcem obowiązywania kontraktu jamalskiego na dostawy gazu do Polski. Znaczy ten kontrakt jamalski składa się z dwóch części. Znaczy on składa się z części tranzytowej i z części przesyłowej. Część tranzytowa wygasła właśnie dzisiaj. Więc zbiega, że od północy dnia dzisiejszego będzie obowiązywały nowy system, jeśli chodzi o rozliczanie stawek tranzytu, czyli przesyłu gazu z wykorzystaniem polskiej infrastruktury na terenie Polski. Natomiast jeśli chodzi o termin oddania Baltic Pipe, czyli 1 października 2022 roku, no cóż, no harmonogram prac jest ściśle określony. SAIPEM pojawi się na budowie w drugiej połowie tego roku. Początkowo to będą prace przygotowawcze. Same statki, które będą układały rury na dnie Bałtyku, te 275 kilometrów, które będzie przechodziło przez trzy strefy ekonomiczne, trzy wyłączne strefy ekonomiczne trzech państw, czyli licząc Danii, Szwecji i Polski, samo układanie powinno zająć około 3 miesiące, przyjmując, że tempo tych prac to jest około 3 kilometrów na dzień. Więc to jest 90, 91, 92 dni. Czasami to tempo jest szybsze, czasami jest ono wolniejsze. Ponieważ dlaczego? No, dlatego, że Bałtyk, pomimo tego, że jest morzem stosunkowo zamkniętym, tam wymiana z Morzem Północnym, z Wszechoceanem wody trwa przeszło 40 lat, więc to jest przez wąskie cieśniny duńskie. Natomiast Bałtyk nie jest przyjaznym akwenem, jeśli chodzi o tego rodzaju pracę. Dlatego, że pływy, fale są tutaj krótkie. Jeżeli sobie popatrzymy, że mamy dość często pogodę sztormową, zwłaszcza jesienią, zimą, to jest to na pewno coś, co należy wziąć pod uwagę i mam wrażenie, że to zostało wzięte pod uwagę, ponieważ tutaj jest ten margines czasowy, który powinien pozwolić firmie SAIPEM na terminowość przy tych pracach.
Z jednej strony samo wykonanie inwestycji jest to jest jedno. Z drugiej strony pan doktor powiedział o tym, że umowa na przesuł wygasa, natomiast do końca 2020 roku umowa na dostawy będzie trwała i od stycznia 2023. Już tych dostaw, przynajmniej w tym momencie, w którym jesteśmy, w którym rozmawiamy, nie będzie. I pod tym kątem, ze względów strategicznych, to Baltic Pipe, jego uruchomienie przed końcem 2022 roku jest kluczowe.
No tak, z końcem 2022 roku wygasa kontrakt jamalski. Znamy stanowisko władz Polski, zgodnie z którym ten kontrakt nie będzie przedłużony na obecnych warunkach, które są bardzo mocno niekorzystne dla Polski.
Powiedzmy też dlaczego.
No, on jest niekorzystny dlatego, że on został zawarty w formule take or pay. To znaczy, że Polska zobowiązała się do odbioru określonej ilości gazu. To jest około niecałe 9 miliardów metrów sześciennych rocznie, niezależnie od tego, czy my ten gaz będziemy potrzebować, czy nie, niezależnie od tego, czy mielibyśmy szansę na sprowadzenie tego gazu z innego kierunku, no i po ściśle ustalonych cenach. No tutaj te ceny były ostatnio przedmiotem rozgrywki. PGNiG wygrał w postępowaniu arbitrażowym w Sztokholmie. Gazprom powinien zrekompensować PGNiG kwotą około 1,5 miliarda dolarów, bo to jest taka była wartość tego sporu, więc to się nam udało, ale to pokazuje, jak bardzo też przepłacaliśmy za gaz w ciągu tych kilkunastu lat, od kiedy to funkcjonowało. I teraz pytanie otwarte oczywiście pozostaje, czy my w ogóle nie będziemy kupować gazu z kierunku wschodniego, czyli z gazu z Rosji. Pytanie ważne, dlatego że no w tym momencie ja nie czuję się na siłach, żeby powiedzieć jak będzie. Znaczy, jeżeli będzie rosło zapotrzebowanie, no to my, nasze możliwości importu są poniekąd dość mocno ograniczone tymi możliwościami, o których wcześniej mówiliśmy. Mhm. Więc bardzo możliwe, znaczy nie, to jest źle powiedziane, nie należy wykluczyć może, tak.
Mamy z jednej strony, pan mówił, dosyć jasne stanowisko polskich władz, zresztą ono się w tym mijającym tygodniu też powielało, także w mediach, w publicznych wypowiedziach przedstawicieli rządu. Wiceminister aktywów państwowych w czwartek, Janusz Kowalski, stwierdził, że jest zwolennikiem tego, żeby nie kupować już po wygaśnięciu tego kontraktu gazu z Rosji, ale no właśnie, czy całkowicie, bo to jest kwestia po prostu decyzji politycznej, bo tak jak pan wcześniej powiedział, bardzo łatwo policzyć sobie do tych 20, czy 20 kilku, jeśli to zapotrzebowanie będzie w Polsce rosło na gaz, no ale też ten czynnik polityczny pewnie będzie miał znaczenie.
Mam wrażenie, że ten czynnik polityczny będzie dominował tak naprawdę, dlatego że handel surowcami energetycznymi to nie jest handel taki typowo ekonomiczny. Znaczy, czyli kwestia ceny oczywiście jest ważna, ale jeżeli dodamy sobie do tego tę specyfikę kierunku wschodniego, no to nie jest tak, że cena tutaj decyduje o wszystkim. Czyli
Bez kozery mówi się, że gaz jest bronią polityczną obecnie.
No tak, no tutaj od kilku już lat można spotkać obrazki przedstawiające Rosję, rosyjskiego misia, który zakręca kurek, tak? Więc tutaj jest to z pewnością jedno z wielu narzędzi zresztą, które ma Rosja i które wykorzystuje do tego, żeby wpływać na to, co się dzieje w państwach ościennych, czy to w Europie Wschodniej, czy to w Europie Środkowej. Takie uzależnienie z pewnością pozwala na wykorzystanie tego narzędzia. Natomiast pytanie, czy nie będziemy ściągać zupełnie gazu ze wschodu, jest pytaniem wciąż jeszcze otwartym. To znaczy na pewno nie ma woli politycznej do tego, żeby zawierać nową, długoterminową umowę, co nie znaczy, że czasowo nie będziemy się posiłkować takimi krótkimi, krótkoterminowymi dostawami jednorazowymi typu spot, po to, żeby zapewnić sobie gaz, po to, żeby chociażby móc go wysyłać do państw sąsiadujących, tak? Jeżeli mamy tę ambicje, żeby stać się hubem gazowym. I może tak jakby kończąc, to można powiedzieć, że pytanie, czy Gazprom będzie w stanie przedstawić na tyle atrakcyjną ofertę PGNiG, w której te korzyści ekonomiczne przeważą nad stosunkami politycznymi.
I z tym pytaniem otwartym zostawiamy na chwilę naszych słuchaczy. Ja tylko przypomnę, że jest z nami dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji UMCS oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
Studio Wschodnie.
Na zegarze jest 37,5 minuty po godzinie 14. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Damianem Szacawą z Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji UMCS i starszym analitykiem zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o gazociągu Baltic Pipe, którego budowa się rozpoczyna, którego znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski no jest ogromne. I tę drugą część naszej rozmowy chciałbym rozpocząć od pytania, jakie znaczenie ma Baltic Pipe w kontekście budowy innego gazociągu. O nim delikatnie wspomnieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, Nord Stream 2. I też właściwie wiążące się z tym pytanie, jak Baltic Pipe wpłynie na relacje Polski z Rosją.
Więc jeśli chodzi o Nord Stream 2, to jest to wciąż projekt, który nie jest ukończony. Jest to projekt bliźniaczy do funkcjonującego już od 2011-2012 roku gazociągu Nord Stream 1, czyli dwóch nitek gazociągu, które przesyłają gaz z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego. I ten Nord Stream 1, zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 mają przepustowość, albo w przypadku Nord Stream 2 mają mieć przepustowość 55 miliardów metrów sześciennych, więc łącznie to będzie 110.
Skalę, prawda,
tak, więc jest to oczywiście gaz, który jest skierowany ze złóż syberyjskich Gazpromu, który jest eksportowany do Europy Zachodniej. I tutaj takim punktem odbiorczym są Niemcy, które go za pomocą swojej sieci gazociągów przesyłają na zachód i na południe. Między innymi chociażby gazociągiem Opal, który biegnie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. I teraz jeśli chodzi o to, jak to wpłynie, jak wpłynie budowa Baltic Pipe na Nord Stream, czy na Nord Stream 1, na Nord Stream 2, jak wpłynie na relacje, na pozycję Polski w stosunkach z Rosją. No, należy powiedzieć, że no właśnie, mając na uwadze te różnice w ilości przesyłania gazu, no to można powiedzieć, że to w jakiś sposób wpłynie zdecydowanie na poprawę pozycji Polski, negocjacyjnej pozycji Polski w ewentualnych przyszłych rozmowach z Rosją. Skończyliśmy tą pierwszą część stwierdzeniem, że na pewno nie będzie woli politycznej aktualnie rządzących do tego, żeby podpisywać długoterminowe umowy w stylu kontraktu jamalskiego. Natomiast no, tutaj może pojawić się okazja do tego, że Gazprom będzie próbował sprzedać taniej swój gaz również dla rynku polskiego. No, Polska nie jest największym odbiorcą gazu rosyjskiego, ale no, nie jest z kolei też najmniejszą.
No nie można nas pominąć.
Tak, nie można, no, dokładnie, no, nie można nas pominąć, więc nie można wykluczyć, że za kilkanaście lat, 10-15 lat, to sytuacja w Rosji, sytuacja polityczna wewnętrzna zmieni się, tak? W kierunku być może tej, którą mieliśmy do czynienia chociażby w pierwszej połowie, w pierwszej dekadzie XXI wieku. Więc to jest oczywiście w tym momencie political fiction, ale nie można tego, nie można tego wykluczać.
Mamy też rzeczywiście taki już od dłuższego przecież czasu taki serial. Z jednej strony strona niemiecka przekonuje, że jest to projekt przede wszystkim ekonomiczny. Z drugiej strony państwa Europy Środkowej, krytykując de facto tę inwestycję, mówią o tym, że no, tutaj pieniądze to nie wszystko. To jest o dalece inny projekt, dalece wykraczający poza tę sferę czysto ekonomiczną kalkulację.
No, to jest, o tym było głośno w Polsce, w państwach bałtyckich, zwłaszcza już od dłuższego czasu, od momentu, gdy były dyskusje i były projekty związane z budową Nord Stream 1, więc tutaj się generalnie nic specjalnie nie zmienia, poza tym, że ewentualnie wybudowanie Nord Stream 2 oznaczałoby, że Rosjanie mieliby możliwość przesyłania gazu do Europy Zachodniej zupełnie z pominięciem chociażby Ukrainy. Ukrainy, ale również Polski, a więc tutaj tych państw, w których Rosja upatruje swoich głównych przeciwników. Więc jak mówiliśmy wcześniej, że jest to mechanizm, jeden z mechanizmów, wielu mechanizmów, za pomocą których Rosja może wywierać wpływ w Europie Środkowej, możemy w ciemno założyć, że Rosjanie by z tego narzędzia skorzystali. I teraz wydaje mi się, że w Niemczech również sobie już zdają sprawę, że to nie jest projekt tylko i wyłącznie ekonomiczny, tylko że to jest projekt polityczny. Mieliśmy na przełomie kwietnia i maja publikację w dzienniku Handelsblatt, która sygnalizowała, że niemiecki operator nie zastosuje wyłączenia w odniesieniu do Gazpromu, jeśli chodzi o korzystanie z Nord Stream 2. Jeżeli to by się potwierdziło, bo nie mamy jeszcze oficjalnego stanowiska, to była tylko sygnalizacja, że takie pismo zostało wysłane, to by to oznaczało, że projekt Nord Stream 2 nie będzie się spinał pod względem ekonomicznym, ponieważ włączenie Nord Stream 2 do obowiązującego przepisu, do tak zwanej dyrektywy gazowej, oznaczałoby, że Gazprom mógłby wykorzystać maksymalnie 50% wolumenu, a resztę udostępnić innym podmiotom, no przy czym w tym momencie nie ma innych podmiotów, które posiadałyby złoża i które mogłyby przesyłać gaz tym rurociągiem.
Chciałbym jeszcze zapytać, to jest techniczna rzecz, ale też pojawiało się to w różnego rodzaju publikacjach, pewien rodzaj zagrożenia. Baltic Pipe ma się krzyżować z Nord Stream 2. Można było przynajmniej do pewnego momentu wyczuć, czy jest rzeczywiście jakieś zagrożenie dla budowy tego gazociągu, czy dla terminu jego oddania, prowadzenia tej inwestycji, no bo o ile ta pierwsza nitka Nord Stream to przede wszystkim konsorcjum firm, z drugiej strony Nord Stream 2 to w dużej mierze należy do Gazpromu. I czy tutaj należy, i ta krzyżówka na wodach duńskich, zdaje się, czy to jest jakieś zagrożenie dla inwestycji, jest jakieś pole do próby wpływu Rosjan, Gazpromu na tę inwestycję?
To do pewnego momentu na pewno był taki newralgiczny moment. Znaczy warto powiedzieć, że Baltic Pipe nie będzie się przecinał tylko i wyłącznie z Nord Streamem i planowanym Nord Stream 2. On się przecina również z kablami, które są ułożone na dnie, więc to są takie miejsca krzyżowe, są zawsze miejscem newralgicznym. No i tutaj są stosowane oczywiście specjalne technologie, które umożliwią położenie gazociągu jednego na drugim albo na przecięciu z kablami energetycznymi. I do pewnego momentu to było faktycznie dość duże zagrożenie, że to będzie jakieś tam miejsce rozgrywki, miejsce wpływania Gazpromu na, albo przynajmniej próby zablokowania chociażby wywrócenia harmonogramu albo spowolnienia tego harmonogramu budowy Baltic Pipe. Natomiast wspomniałem poprzednio, że w Niemczech widzą, że to nie jest tylko kwestia polityczna. Widzą to jeszcze w jednym państwie, mianowicie w Danii. Dania tutaj odegrała kluczową rolę, jeśli chodzi o pozwolenie na Nord Stream 2, no i oczywiście pozwolenie na Baltic Pipe. Dania jako ostatnia wydała zgodę na przeprowadzenie Nord Stream 2 na południu według jednego z wariantów tras opracowanych przez Gazprom. Bardzo długo tutaj zwlekał rząd duński z wydaniem tego pozwolenia. Gazprom w zasadzie straszył Duńczyków presją polityczną. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na harmonogram, też jak to zostało rozegrane przez Duńczyków, przez niezależną duńską agencję energii, jak to jest z tymi agencjami w państwach nordyckich, no to myślę, że niewiele wiedzieliśmy do momentu pandemii koronawirusa, która pokazała, że rząd Szwecji może i chciałby pewne rzeczy przyspieszyć, albo na pewne rzeczy chciałby mieć większy wpływ, ale agencja, na czele której stoi ekspert, no nie pozwala mu na to, więc to jest, to łatwiej nam teraz zrozumieć, że faktycznie te agencje w państwach nordyckich są poniekąd, są dużo bardziej niezależne od decyzji politycznych. I teraz jak wyglądało to w przypadku Nord Stream i Baltic Pipe? 25 października ubiegłego roku duńska agencja energii wydała zgodę na przeprowadzenie Baltic Pipe. 5 dni później, czyli 30 października, wydała taką samą zgodę na przeprowadzenie Nord Stream 2. Przy czym no tutaj musiała uwzględnić te punkty krzyżowe, czyli najpierw uwzględniła to, jak będzie przebiegał Baltic Pipe, a następnie Nord Stream musiał się tak jakby wyrazić zgodę na, no tutaj podpisać zgodę, że nie będzie tutaj żadnego problemu.
Czy zdaje się, czy przynajmniej teoretycznie to zagrożenie minęło?
Teoretycznie to zagrożenie, dokładnie, to zagrożenie minęło, krzyżówka będzie na południe od Bornholmu, co też ciekawe, w styczniu ubiegłego roku została podpisana umowa pomiędzy Polską a Danią, która dotyczyła rozgraniczenia stref konfliktowych w wyłącznej strefie ekonomicznej właśnie na południowy wschód od Bornholmu. I tutaj będzie to miało miejsce. Czyli to zostało czyli ta inwestycja Baltic Pipe no została tak jakby poprzedzona dodatkowo tak decyzjami politycznymi.
Jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednym ważnym wątku. To też już padło w naszej rozmowie, zostało zasygnalizowane, czyli wątek ukraiński. Rosja regularnie zakręca kurek albo straszy tym, że to zrobi, powodując bez wątpienia ogromne zagrożenie dla zapewnienia stabilnego i bezpiecznego przesyłu gazu do odbiorców zarówno ukraińskich, jak i europejskich. Spory zresztą natury prawnej trwają od lat. Czy z kolei Baltic Pipe może być jakimś ratunkiem dla Ukrainy, która zresztą przecież doświadczyła, o tym też mówiliśmy w studiu wschodnim, chociażby w czasie zimy, srogiej zimy na Ukrainie, przerw w dostarczaniu gazu z Rosji.
Dużo większy wpływ na te relacje ukraińsko-rosyjskie na rynku energetycznym, dużo większe znaczenie dla tych relacji miało niepowodzenie Nord Stream 2 niż powodzenie Baltic Pipe. No, chociażby wspominaliśmy o wolumenach, tak? Więc tak, to jest ten punkt wyjścia. I to opóźnienie Nord Stream 2, któremu Rosjanie notorycznie zaprzeczali przez praktycznie cały czas w 2019 roku, a w zasadzie w Polsce wiedzieliśmy, że do tego opóźnienia dojdzie, bo nie dało się tego fizycznie zrobić już od znacznie dłuższego czasu, pomimo zapewnień Gazpromu, że oni są w stanie to zrobić. To oczywiście się zbiegło z rozmowami trójstronnymi, które były prowadzone w formacie trójstronnym pomiędzy Ukrainą, Rosją, no przy udziale Unii Europejskiej. Te rozmowy były toczone od kilku lat i one dotyczyły przedłużenia kontraktu, który z kolei wygasł na Ukrainie z końcem 2019 roku. Kontrakt ten został ostatecznie rzutem na taśmę podpisany 31 grudnia 2019 roku. Został on podpisany na 5 lat, przy czym można byłoby dużo mówić na temat stanowisk poszczególnych stron. One były na tyle rozbieżne, że wielokrotnie nie dochodziło do spotkań pomiędzy premierami, ponieważ firmy, które w zasadzie prowadziły tutaj negocjacje, nie dogadały się ze sobą. Angażowali się w to prezydenci, zarówno prezydent Ukrainy, jak i prezydent Rosji. Ostatecznie do tego to się udało. Kontrakt, tak jak mówiłem, został zawarty na 5 lat. Na mocy tego kontraktu Gazprom w 2020 roku prześle przez terytorium Ukrainy minimum 65 miliardów metrów sześciennych gazu.
I to też pokazuje skalę, prawda? Z jednej strony skalę i znaczenie po prostu tej umowy. No, jeśli popatrzymy na te przesyły Baltic Pipe chociażby.
No tak, zdecydowanie tak. Więc taka krótka odpowiedź to byłaby taka, że Baltic Pipe nie jest w stanie zastąpić dostaw rosyjskich na Ukrainę. Więc tutaj jest to z pewnością jeden z elementów, który mógłby zmniejszyć zależność Ukrainy od gazu rosyjskiego, ale nie wyeliminować. Więc pod tym względem Ukraińcy są w gorszej sytuacji niż Polacy.
No, i pozostają zakładnikami Rosji?
No, do tanga trzeba dwojga, więc no, można równie dobrze powiedzieć, że w tym momencie Gazprom jest zakładnikiem Ukrainy, bo to Ukraina przesyła w tym momencie spore ilości gazu przez swoje terytorium, więc to jest tak, że no, obie strony muszą się wywiązywać z tego kontraktu. System gazowy na Ukrainie przeszedł bardzo dużą rewolucję, bo on został wciągnięty do regulacji europejskich, więc tutaj jest jest spore uniezależnienie od właściciela gazu, który przepływa, od właściciela tutaj stacji magazynujących, regazyfikujących i przesyłających. No, warto jeszcze wspomnieć, że obecne możliwości eksportu gazu z Polski na Ukrainę to jest 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. No to jest tak naprawdę jest to niewielka
w stosunku do potrzeb.
W stosunku do potrzeb. Co więcej, no, żeby rozbudować te zdolności, to potrzeba zgody obu stron, a póki co tej zgody ze strony Ukrainy nie ma. Były propozycje ze strony Polski, żeby tutaj zwiększyć to do 8-9 miliardów metrów sześciennych. No w tym momencie Ukraińcy powiedzieli jeszcze nie, tej zgody nie ma na razie.
To jeszcze powiedzmy o jednym z naszych sąsiadów, o Litwie, która rozpoczęła przygotowania do budowy połączenia gazowego z Polską. Chodzi o interkonektor gazowy Polska-Litwa, który, no właściwie można powiedzieć, ma powstać lada moment. Stosunkowo szybki termin, bo zdaje się do końca 2021 roku. I jest to ten element, o którym też już powiedzieliśmy, czyli budowania tej szerszej polityki energetycznej i tego bezpieczeństwa nie tylko energetycznego Polski, ale też państw bałtyckich.
No tak, przez wiele lat państwa bałtyckie były określane jako wyspa energetyczna w Unii Europejskiej, czyli one były zupełnie odizolowane, odłączone od rynku europejskiego, w 100% zależne od rynku, od gazu wschodniego. Zmieniło tą sytuację dopiero postawienie tego pływającego terminala w Klaipėdzie, który dał pewne możliwości importu gazu LNG Litwinom i później dalej pozostałym państwom bałtyckim. Jest to zdecydowanie jeden z elementów budowy szeroko rozumianych połączeń w Europie Środkowej. No te inne to jest chociażby połączenie budowane ze Słowacją. Mamy połączenie z Czechami. No przy czym tutaj ten termin, harmonogram jest bardzo, bardzo napięty, bo koniec 2021 roku to nie ma tak dużo czasu, a to jest ponad 500 kilometrów gazociągu do budowy po obu stronach.
Także to też jest kolejne wyzwanie w tej szerokiej polityce budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też państw bałtyckich i szerzej całej Unii Europejskiej. I myślę, że o tych wątkach będzie jeszcze okazja w naszym programie porozmawiać, bo na dzisiaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Damian Szaca z Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UMCS i starszy analityk Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Miłego popołudnia.
I w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśmiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.